A naszym gościem jest Edward Miller, Słupskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krwi wciąż brakuje i to jest właściwie temat, który nam wraca w każde wakacje. To wynika z tego, że krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, mają inne plany wakacyjne, czy po prostu zapotrzebowanie jest o tyle większe?
Tutaj można byłoby powiedzieć, że mamy do czynienia z tymi dwoma elementami, co powiedział pan redaktor. Raz, że dawcy korzystają ze swoich urlopów, swoich tych przywilejów, które mają pracowniczych, jadą na urlop, oraz że w okresie letnim wzrasta liczba wypadków. I tutaj jest taka również prośba dla słuchaczy, jeździcie ostrożnie.
No
nie chcielibyśmy, abyśmy musieli wam dostarczać właśnie tej krwi, którą brakuje.
No czasami mam wrażenie, że ta sekunda dojazdu do jakiejś miejscowości zmienić może komuś życie, a wyobraźni trochę brakuje. Ale ilu macie właściwie krwiodawców? Ja ostatnio spotkałem się z taką liczbą około 7 tysięcy. To się w jakikolwiek sposób zmieniło?
Znaczy nie, tu liczba jakby samych dawców w rozumieniu tych, którzy oddają krew, to jest w granicach różnych latach, jakbyśmy mogli powiedzieć, w granicach ostatnich powiedzmy 5 lat, no to jest w granicach, tak jak pan redaktor powiedział, od 7 do 9 tysięcy dawców rocznie, którzy w sumie w zależności od roku oddają od 17 tysięcy do 21 tysięcy donacji rocznie.
Jednostek tak zwanych, to jest 450 mililitrów,
tak,
dobrze pamiętam?
Tak.
Dobrze pamiętam, ja też byłem kiedyś krwiodawcą, teraz nie mogę być, bo byłem za granicą w miejscu, w którym no trzeba trochę odczekać, ale już
tak,
ten moment na szczęście za chwilę mija, więc będę mógł do tego wrócić i to nie boli. Od razu uprzedzę, bo część osób się pewnie obawia. Czy wy macie w ogóle nowych krwiodawców? Pojawiają się nowe osoby, czy nie?
Znaczy tutaj utrzymujemy tak zwanych dawców pierwszorazowych, ci, którzy pierwszy raz oddadzą krew. Ona się kształtuje w ostatnich latach, to jest około 2000 nowych dawców rok w rok. To znaczy utrzymuje się liczba nowych przychodzących do systemu ludzi na tym samym poziomie.
Na tym samym poziomie.
Na tym samym poziomie.
Czyli, czyli ci starzy się wykruszają, tak?
Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że ten brak również częściowo może występować ze względu na to, że tak zwany wyż demograficzny z lat 50., 60. odchodzi już na emeryturę. Uzyskuje wiek 60-65 lat. Wtedy rodziło się około 700 tysięcy dzieci, 600 tysięcy. Dzisiaj się rodzi 200 tysięcy. Utrzymujemy ten sam poziom wejścia ludzi do systemu, ale ludzi potrzebują krwi.
No niestety.
Ludzi starszych jest coraz więcej.
No bo niestety krwi się
nie
da zastąpić.
A ludzi
młodych
przystępujących do systemu jest tyle samo.
To jest tak, że ci starzy się wykruszają ze względu na wiek, czy część ludzi po prostu traci zainteresowanie?
Ja bym powiedział, że raczej starzy dawcy, jeżeli już w systemie są, ci, którzy dają już 10, 12, 15 litrów krwi, to oni zostają już w systemie, dopóki są zdrowi, dopóki lekarz dopuszcza ich do oddawania. Oni zostają już w systemie na stałe.
Jest taki przesąd, ja go traktuję w kategoriach przesądu, że jak ktoś zacznie oddawać krew, to musi już ją zawsze oddawać, bo potem się to odbija na jego stanie zdrowia.
No i ma pan redaktor rację, to jest wyłącznie tylko przesąd, nie ma żadnych.
Ale wie pan, że wiele osób w to wierzy.
No tak, no, my ludzie lubimy wierzyć w wiele rzeczy, których nie jesteśmy w stanie nawet sprawdzić.
Proszę powiedzieć mi jeszcze taką rzecz, czy te sytuacje z chętnymi do oddawania krwi zmieniła korekta przepisów, bo kiedyś za oddanie krwi dostawało się tak zwany jeden dzień wolny, nie licząc 8 tabliczek czekolady, a teraz to są 2 dni. To jakoś wpłynęło?
Ja bym powiedział w ten sposób. 2 dni zostało wprowadzone w trakcie, kiedy był ogromny spadek liczby pobierania krwi, kiedy wybuchła pandemia. Wprowadzenie tych 2 dni, nie ulega wszelkiej wątpliwości, w tamtym okresie czasu spowodowało, że dawcy chętni przychodzili. To nie ulega wszelkiej wątpliwości, że z chwilą wprowadzania tego przepisu było to wręcz konieczne, żeby ratować życie ludzkie.
I to wpłynęło znacząco?
Dzisiaj, wtedy tak. A dzisiaj ona po prostu stabilizuje sytuację, jak we wszystkich sytuacjach ludzie się przyzwyczajają do czegoś, co jest lepsze, coś, co daje im pewne przywileje i później się ta sytuacja stabilizuje, już nie ma jakby takiego większego wpływu na zwiększenie liczby dawców.
A jest jakiś dzień w tygodniu, w którym macie szczególnie dużą liczbę dawców i tutaj mogę strzelać, to jest czwartek pewnie.
Tak, nie ulega wszelkiej wątpliwości, nie tylko w Słupsku, ale w całej Polsce, od Tatr po Bałtyk, czwartek, jest to ten dzień, gdzie dawców jest najwięcej, ze względu na to, że obowiązuje ten właśnie te dwa dni wolnego. Dawcy wtedy mają czwartek, piątek, długi weekend, sobota, niedziela. Wtedy jest najwięcej dawców.
To co zrobić, żeby przychodzili też w poniedziałek, wtorek i w środę?
Znaczy, to jest akurat trudno powiedzieć. My mamy od 2 lat decyzją dyrektora centrum. Mamy otwarte każdą drugą niedzielę miesiąca, mamy otwarte centrum i ludzie też przychodzą w niedzielę oddawać krew. W związku z tym motywacje ludzie mają różne. Nie tylko te, żeby mieć dzień wolny, gdyż jednak większa część krwi jest pobierana w te dni, w których nie ma tak zwanego długiego weekendu i również dawcy przychodzą w niedzielę oddawać.
Bo to jest przywilej, że można mieć 2 dni wolnego, ale nie każdy musi to odbierać. Wszyscy odbierają, czy nie?
No to jest mi trudno już powiedzieć.
To trzeba wziąć zaświadczenie
to
z stacji,
trzeba,
tak?
Dawcy pobierają zaświadczenia, my nie wiemy, czy oni wykorzystują te zaświadczenia u pracodawcy, czy też nie, takich danych dokładnych my nie posiadamy.
Ale wszyscy biorą te zaświadczenia, czy nie ma pan takiej wiedzy?
W 95% biorą, część osób nie bierze, głównie nie biorą ci, którzy oddają w niedzielę, czy też ci, którzy oddają na ekipach w soboty, w niedzielę. To jest ta grupa osób, która najmniej pobiera te zaświadczenia o możliwości dostania 2 dni wolnego.
8 czekolad, to się nie zmienia. Na to ja się złapałem, muszę powiedzieć szczerze. Bardzo lubię czekoladę. Macie też krwiobus, to jest taki autobus, który jeździ po regionie. On rzeczywiście się przydaje, bo to rozumiem, to są akcje wcześniej planowane, tak?
Tak, to są akcje wcześniej planowane z organizatorami. Tutaj mamy też pewne trudności, gdyż nie jesteśmy w stanie wyjechać wszędzie i nie ma też czasami takiej potrzeby wyjeżdżania codziennie, gdyż musimy racjonalnie dysponować krwią, jak i również dawcami w danym momencie, jakie są dane potrzeby krwi, czy też grup krwi. W ubiegłym latach autobus, tak w cudzysłowiu, można by powiedzieć, tego co pamiętam, przejechał około 22 tysięcy kilometrów krwiobus, aby zebrać krew w naszym regionie od powiatu chojnickiego, czuchowskiego, bytowskiego, lęborskiego i słupskiego. To jest 22 tysiące kilometrów przyjechane.
Bo macie też 2 podstacje, zdaje się, tak?
Tak, mamy terenowy oddział w Lęborgu, terenowy oddział w Chojnicach oraz stałe ekipy pobierania krwi w Czuchowie.
I to też funkcjonuje dobrze, czy tam jest też zainteresowanie takie weekendowo?
Znaczy, tam są otwarte punkty po 2 dni w tygodniu. Jest ten może problem, który dawcy zauważają, mówią, bo każdy dawca, jak pan redaktor wcześniej zauważył, chciałby, żeby ten punkt był otwarty w czwartek.
No tak.
Niestety my nie otwieramy punkt w Lęborgu, jak i w Czuchowie, nie jest otwarty w czwartek, jest tylko Chojnice otwarty w czwartek. I to też boli dawców, no mają żal o to do nas, no ale niestety ze względu na racjonalny pobór krwi nie przewidujemy otwarcia w te dni Lęborga czy też Czuchowa na ten czas.
Ale jak się ma wolną środę i czwartek, to w piątek się tak jakoś łatwiej idzie do pracy, mając w perspektywie sobotę, niedzielę i może to jest dobra opcja do rozważenia. Sporo też zrobiliście, jeżeli chodzi o remonty. Centrum Krwiodawstwa w Skupsku się bardzo zmieniło i jeżeli chodzi o wyposażenie i też dostępność. Proszę powiedzieć, jak duże pieniądze wydaliście na modernizację?
To moglibyśmy powiedzieć, jakby rok jeszcze przed rozpoczęciem epidemii, samej epidemii, żeśmy wydali gdzieś około 1 000 000 zł z dotacji państwowych i też z własnych środków. Przebudowaliśmy całe pobieranie, które dzisiaj można powiedzieć, że nie możemy się wstydzić, jest w kategoriach polskich bardzo dobrze wyposażone.
To jest ta recepcja, samo wejście i przyjmowanie
pacjentów.
Znaczy
ja mówię o samej sali pobrań, gdzie są dawcy, jak i aparatura do pobierania osocza, płytek. To jest najnowsza aparatura, która jest zakupiona w ostatnich 3 latach. Dzisiaj rozpoczęliśmy przebudowę całej preparatyki, całego piętra. Ona jest w trakcie. Dobudowaliśmy wejście, dobudowaliśmy cały ten system sanitarny, toalety dla dawców. I to pochłonęło prawie 1 000 000 zł. Teraz kończymy tak zwaną inwestycję odizolowania dawców, pracowników, jak i przyjeżdżających ze szpitali do nas po krew w taki sposób, by każdy wchodził innym wejściem i wychodził innym wejściem, żeby drogi się nie krzyżowały między sobą. Liczę, że do końca roku skończymy tą inwestycję.
Czyli całe centrum jest na takie strefy podzielone, tak?
Tak. Chcemy podzielić na strefę dawców, pracowników, jak i przyjeżdżających ze szpitali. Rozchodzi się tu głównie o przenoszenie zakażeń czy innych rzeczy, szpital, my, czy też odwrotnie.
Za każdym razem, kiedy widzę apel o oddawanie krwi, to chciałem pana zapytać, czy zgłaszają się zwykli tak zwani ludzie, czy wtedy, kiedy już naprawdę jest słabo z zapasami, to odzywacie się do grup mundurowych, bo wiem, że one też dość mocno reagują na tego typu apele.
Tutaj można byłoby powiedzieć, że jedną z takich akcji, która daje nagły przyrost poboru krwi, płytek czy też osocza, to jest, jeżeli ktoś zachoruje w danym środowisku. Jeżeli w danym środowisku danego zakładu pracy zachoruje kolega, koleżanka, no to wtedy są tak zwane grupy koleżeńskie czy rodzinne, które nagle przychodzą, oddają krew.
Czyli to
jest jakby jedna taka.
Czyli ta potrzeba musi być z jakiegoś środowiska,
serca,
wtedy,
tak,
wtedy,
jest,
wtedy to działa.
Kiedy
tak?
bliżej dotyczy to kogoś bliżej, jakby rodziny, kolegi, koleżanki, wtedy jakby ludzie, którzy oddają pierwszy raz, są bardziej skorzy do przyjścia i do oddania. Przy akcjach, kiedy szpital wzywa nas na pomoc, na tak zwany ratunek, no to musimy niestety tutaj bezwzględnie zwracamy się do służb mundurowych o pomoc.
A zdarza się, że ta krew musi gdzieś podróżować bardzo daleko, nie tylko tu w regionie?
Znaczy, prawie 40% z naszych poborów krwi my wspomagamy głównie Warszawę, południe Polski, tam jest wysyłana krew na ratunek. Ta czasami rzadko. Również my ściągamy krew z Gdańska, jeżeli są potrzebne pewne fenotypy dla ciężko chorych osób w szpitalu, a my w tym momencie nie posiadamy, nasza karetka wtedy wyjeżdża i przywozi krew z innych centrów krwiodawstwa. Tutaj głównie, jeżeli się zwracamy, to się zwracamy do żołnierzy Wojska Polskiego. To jest poligon, to jest 7. Brygada, Batalion Ochrony Bazy Amerykańskiej, policja ostatnio dużo nam wspomagała, Straż Więzienna z aresztu śledczego w Słupsku, Szkoła Policji, która dowództwo tak samo nam wspomaga, jeżeli się rozchodzi, jeżeli jest brak krwi i oni w zasadzie ten system ratują w nagłych przypadkach, jak jest brak krwi.
Krwi nie da się niczym zastąpić. Jeżeli państwo się jeszcze wahacie, to proszę przynajmniej zajrzeć do Centrum Krwiodawstwa i zapytać, czy możecie być krwiodawcą. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Edward Miller, Słupskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa był naszym gościem.